Panie Jezu, z całego naszego serca pragniemy, abyś Ty był Panem naszego życia. Bo to wszystko, co jest nam potrzebne, Ty uczyniłeś. Jesteś dawcą zbawienia, jesteś tym, który wykupił nas z niewoli grzechu. Jesteś tym, który przeznaczył nas do swojego dziedzictwa. Ale jesteś także tym, który oręduje za nami, który wstawia się za każdym z nas. Jesteś tym, który posłał Ducha Świętego, abyśmy nie byli sami, ale abyśmy wsparci Twoją mocą przezwyciężali wszelkiego rodzaju trudności w naszym życiu. I Panie, chcemy Ciebie o to prosić, by Twoja osoba naprawdę była pierwsza w naszym życiu, byśmy mogli doświadczać tego, że Ty żyjesz w każdym z nas, że jesteś żywym Bogiem, działającym, że jesteś Bogiem w relacji, z którym my doświadczamy tej przemiany. I Boże, błogosław nas. Dzisiaj chcemy Ciebie o to prosić, gdy będziemy także słuchali słowa. Panie, to Ty nas zmieniaj. To Ty, Panie, prowadź nas do tej pełnej przemiany. Chcemy być coraz bardziej pełni Twojej obecności. I dlatego dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami, ale Ty jesteś pośród nas. I dzisiaj powierzamy swoje życie Tobie. Panie, powierzamy różnego rodzaju troski, problemy, kłopoty. Ale także, Boże, chcemy dzielić się naszą radością, naszą nadzieją. Chcemy, Panie, prosić Ciebie, by nasza wiara wzrastała. Byś Ty był w nas, a my w Tobie. Bóg żywy i święty. Amen. Amen. Bardzo proszę, siądźcie. Zrobiło się refleksyjnie, a przecież jest wakacyjnie jeszcze. Pustki o tym dobrze świadczą na sali. Jeszcze wiele osób jest na wyjazdach, na urlopach. Ale pierwsza zła nowina, wszystko się kończy. Wakacje też już niedługo. Także młodzież pewnie już zeszyty kupuje, tak? Kto pilniejszy. Od pewnego czasu, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zakazalnicy, wydaje mi się, wakacyjnie nie był planowany żaden temat, ale jakby nieustannie powraca pewna myśl dotycząca naszego zbawienia i życia z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj chciałbym tę kontynuować myśl dotyczącą zbawienia, życia z Jezusem Chrystusem, dlatego że chyba nie ma rzeczy ważniejszej od tego, co Bóg zrobił dla nas i myślę, że nie ma na tej sali osoby, która by miała inne myślenie o zbawieniu, jak tylko wyłącznie w kategorii daru. Czyli Bóg jest dawcą zbawienia. Bóg jest tym, co zrobił wszystko, tak? Zrobił kompletnie wszystko, co potrzebne nam jest do zbawienia. Czyli z Jego strony ten dar jest pełny, całkowity. Ofiara Jezusa Chrystusa. Czytamy, że jest doskonała, że raz na zawsze wszedł do świątyni i złożył tę ofiarę z samego siebie. I to jest Jego dar. Apostoł Paweł mówi, jesteśmy zbawieni z łaski, za darmo. Dlatego prorok Izajasz mówi, każdy, kto spragniony, niech przyjdzie i pije. I to jest ewidentnie, myślę, myśl, która powinna być tak mocno ugruntowana w Kościele, że zbawienie jest darem, że swoimi uczynkami nie możemy nic dołożyć do daru zbawienia. Ale możemy ten dar przyjąć i Biblia mówi o nowym życiu, o nowych narodzinach. A jeśli mówimy o nowym życiu, to ono musi się czymś wyróżniać, tak? W kontekście do czegoś, co nie było nowe, czyli w kontekście do starego życia. Czyli życie po relacji z Chrystusem to jest życie, które musi się czymś wyróżniać. Ono powinno być inne, bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy nowym stworzeniem. Czyli stare rzeczy przeminęły. Apostoł Paweł mówi, stare przeminęło, wszystko to jest nowe i to jest z Jezusa Chrystusa. Czyli ważna myśl, nie my produkujemy naszą świętość. Nie my produkujemy nasze zbawienie, czyli my możemy ten dar przyjąć. Jeśli przyjmujemy, apostoł Paweł mówi, to jest z łaski, Bóg jest hojnym dawcą. Mówiłem 2 tygodnie temu o pewnym takim obrazie, że Bóg rzuca linę ratunkową do każdego z nas i albo możemy się przypiąć do tej liny, możemy być wyratowani, albo możemy wzgardzić, tak? Możemy odrzucić wielki dar, jakim jest zbawienie. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej. Kiedyś był taki film Dzień Po. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Chodziło o wielki kataklizm. Jak to wyglądało życie po wielkim wybuchu? I czasami wydaje mi się, że nowe życie z Bogiem, nowe życie z Jezusem Chrystusem to jest taki dzień po. Czyli tak naprawdę jak wygląda nasze życie po przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Czyli coś pięknego, Bóg daje nam dar, ale dużo istotniejsze jest, jak my funkcjonujemy z tym darem. Co my robimy z tym darem? W Ewangelii Jana czytamy piękną historię o kobiecie, która przez wiele lat była chora na, jak w Biblii jest opisane, cierpiała na krwotok. Nie wiemy dokładnie, jaka była to choroba, ale wydała cały swój majątek. Nie było dla niej nadziei, nie było dla niej ratunku. Usłyszała o Jezusie Chrystusie, że On uzdrawia, że On czyni cuda, że On ratuje człowieka. I czytamy, że ona pomyślała w swoim sercu, bylebym dotknęła się kraju Jego szaty, a będę uzdrowiona. I czytamy, że gdy tylko dotknęła kraju szaty Chrystusa, coś stało się w jej życiu. I to takie myślenie i ta nadzieja, bylebym się tylko dotknęła. Czyli można teraz pisać powieść, co działo się z kobietą po uzdrowieniu. A propos pięknych powieści romantycznych w nurcie tym chrześcijańskim. Ale ja chciałbym, żebyśmy zastanowili się właśnie, jak wygląda moje i twoje życie dzień po. Mówiąc przenośni, w cudzysłowie, po przyjęciu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy czytamy Słowo Boże, wielką wagę apostoł Paweł mówi właśnie o tym chodzeniu z Chrystusem, o tym funkcjonowaniu już nie jako ludzie według swojej starej natury, ale w nowej naturze Chrystusowej. Czyli jak wygląda życie z Jezusem Chrystusem. I kochani, tutaj dopiero zaczynają się pewne schody. Ze względu na to, że gdy pada hasło, jak wygląda życie z Chrystusem, wiele osób zaczyna czuć się trochę zatrwożonych i zaczynamy myśleć o swoim życiu. Jak tak naprawdę wygląda moje i twoje życie w kontekście chrześcijańskości, w kontekście relacji z Jezusem Chrystusem? I słuchajcie, gdy myślimy o tej relacji, nie ma co ukrywać kilka podstawowych faktów, że chrześcijanie cierpią tak samo jak każdy inny człowiek. Zgadzacie się z tym? Ktoś może powiedzieć, no ale cierpią inaczej, z nadzieją, tak? Ale cierpienie jest cierpieniem. Ból jest bólem i chrześcijanie cierpią. Chrześcijanie tracą pracę, zmagają się, mają różnego rodzaju wątpliwości. chrześcijańskie życie jest swego rodzaju miksem, gdzie mamy piękne chwile, wzniosłe, radosne, gdzie mamy chwile nadziei, gdzie mamy chwile takich wielkich wzlotów, ale nie łudźmy się. Słowo Boże o tym też mówi, że chrześcijańskie życie często może być przeplecione z bólem, z cierpieniem, ze zwątpieniem, z różnego rodzaju wyzwaniami życiowymi, trudnościami. I im wcześniej człowiek upora się z tą prawdą, z tą myślą, tym wydaje mi się, że lepiej zaczynamy funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że często w Kościele, jako ludzie wierzący, podchodzimy do Pana Boga roszczeniowo. Przecież modlę się, tak? Przecież czytam Biblię, przecież poszczę, przecież daję swoje dziesięciny, jałmużnę. A Ty, Panie Boże, co? Nie załatwiłeś mi pracy, nie załatwiłeś męża, żony, dziecka, nie załatwiłeś samochodu, nie załatwiłeś mieszkania. Czyli w kręgach chrześcijańskich, i to jest może bolesna prawda, ale często jest takie roszczeniowe, gniewne nastawienie względem Pana Boga, bo nam czegoś nie załatwił. I myślę, że im wcześniej spojrzymy na chrześcijańskie życie, że to nie jest pasmo usłane samymi laurami, zwycięstwami, tym łatwiej nam będzie spojrzeć i zrozumieć swoje osobiste życie i nasze powołanie, a ono nie jest inne jak tylko to, co apostoł Paweł o tym mówi, autor listu do Hebrajczyków też o tym mówi. Powołani jesteśmy do świętości, powołani jesteśmy do uświęcenia, a autor listu do Hebrajczyków mówi, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I słuchajcie, i tutaj przychodzi taka myśl, taki wiele osób się wzdryga, co to znaczy to uświęcenie. Co to znaczy stać się na tyle świętym, no bo jeśli jest napisane bez uświęcenia nie ujrzę Boga, więc naturalnie rodzi się pytanie w człowieku, czy już jestem na tyle święty, że Pana Boga mogę oglądać, czy jeszcze nie. Co jest miarą tej świętości? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się właśnie tym naszym uświęcaniem, naszą świętością. I chciałbym zacząć od bardzo bolesnej prawdy, ale bardzo realnej. Jak sądzicie, ile trwa pierwsze zauroczenie? Pierwsza fascynacja, tak? Tutaj odnoszę się do każdego, bo chyba nie ma osoby, która by się nie fascynowała drugą osobą. I myślę, że przeciętna fascynacja, no u nastolatków czasami trwa tydzień, dwa, u osób nieco bardziej dojrzałych, kilka miesięcy, u osób jeszcze może bardziej dojrzałych, może rok, półtora. Badania pokazują, że fascynacja, zwykle ta pierwsza, trwa około 2-2,5 roku. I po każdej fascynacji przychodzi pewnego rodzaju rozczarowanie. Często nazywane jest to takim efektem, że na początku jest efekt aureoli. Jesteśmy zafascynowani czymś, kimś. Ciągle tylko byśmy mówili o tej osobie czy o czymś w samych superlatywach, a po pewnym czasie okazuje się, że zaczynamy dostrzegać coraz więcej wad i widzimy ten efekt rogów, że coś jest kłujące, że dostrzegamy ciągle coś nowego, co nam się nie podoba, zaczynamy krytykować. Na poprzednim nabożeństwie kolejną gafę popełniłem, bo młode małżeństwo jest i powiedziałem, że po efekcie aureoli przyjdzie efekt rogów. Tylko chodzi o inne rogi, tak? Nie te, o których ludzie w tych, mówię, w kategoriach świeckich sobie wyobrażają. Mówię o rozczarowaniu zachowaniem drugiego człowieka, o dostrzeganiu coraz więcej takich mało sprzyjających nam może czynników w życiu tej osoby. Po prostu jesteśmy osobami, które łatwo rozczarowują się, jeśli coś nie spełnia naszych oczekiwań. I kochani, prawda jest taka, że wcześniej czy później każdy z nas przychodzi rozczarowanie czy Chrystusem, czy Kościołem, czy Bogiem. przechodzimy różnego rodzaju takie rozczarowania. Jedni się przyznają do tego, inni się nie przyznają, bo jak to przyznać się do rozczarowania Bogiem, rozczarowania Kościołem? Ale prawda jest taka, że fala entuzjazmu zawsze opada. Słowo Boże mówi, że jesteśmy powołani, by nie być jak dzieci w myśleniu. Apostoł Piotr mówi, że dosyć karmienia mlekiem, czas na pokarm stały. Apostoł Paweł podobnie mówi, że może kiedyś byliśmy miotani różnego rodzaju naukami. Juda też o tym mówi, ale przychodzi czas na dojrzałe myślenie, dojrzałe zachowanie. Czyli można z fascynacji, czyli z tej fazy jakby tej pierwszej, tego zauroczenia przejść w fazę dojrzałą i myślę, że Bóg tego pragnie, abyśmy stawali się dojrzałymi w wierze. Apostoł Paweł mówi, że to jest chrześcijańskie wyzwanie. W liście do Efezjan napisał, że to jest jego pragnienie, to jest ta myśl, Chrystus chce, abyśmy wszyscy dochodzili do pełni jego wymiarów, do dojrzałości, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Ale wracamy do tej myśli uświęceniowej, bo nasze chrześcijańskie życie powinno być odzwierciedleniem Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy w Nim nowymi stworzeniami, to jesteśmy powołani, by reprezentować Jego. Niedawno czytałem fascynującą historię, jak to przez wiele lat w Rotterdamskim Muzeum wisiał jeden z najpiękniejszych obrazów Vermeera. To jest taki XVII-wieczny holenderski malarz. Słynne obrazy, które chodzą po wiele milionów, wtedy jeszcze guldenów czy dolarów. I przez wiele lat obraz ten wisiał w tym muzeum jako najlepsze dzieło tego malarza. Po wielu latach okazało się, że ten najpiękniejszy Vermeer wcale nie jest tym Vermeerem, tylko to jest falsyfikat. Czyli okazało się, że rząd holenderski, który kupił za olbrzymie pieniądze to dzieło, bo chciał, żeby no, wisiało gdzieś w galerii ich narodowej, a nie ozdabiało ściany jakiegoś amerykańskiego czy japońskiego bogacza, wydali milion. Okazało się, że kupili nie to, co chcieli kupić. Dzieło tak było genialnie zrobione, że wszyscy znawcy, ci, którzy określali autentyczność, stwierdzili, że to jest w 100% autentyczny Vermeer. Później się okazało, że namalował to jeden z najsłynniejszych fałszerzy XX wieku i że Vermeer wcale nie namalował takiego obrazu. Był to obraz Uczniowie w Emaus, obraz religijny. Ciekawa historia. Kopia, nie kopia okazała się jakby genialniejsza czy bardziej doskonała od oryginalnych dzieł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy patrzyli na siebie właśnie w tym kontekście. Bóg powołał nas nie do byle jakości życia, ale do życia w uświęceniu. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Autor listu do Hebrajczyków, 12 werset 14 mówię. To jest niesamowicie wielkie wyzwanie dla życia każdego z nas. I zanim przejdę dalej, chciałbym przeczytać pewną historię, którą niedawno przeczytałem. Człowieka pełnego pasji, człowieka, który rozkwitał. Nie tak dawno wsiadłem do lotniskowego autobusu, żeby dostać się do wypożyczalni samochodów. Prowadzenie takiego autobusu to zazwyczaj niewdzięczne zajęcie. Myślę, że każdy z nas ma takie niewdzięczne zajęcia. Ponieważ kierowca często bywa traktowany jak popychadło. Pasażerowie są nierzadko zmęczeni podróżą i chcą szybko dostać się do swoich samochodów. Wszyscy milczą, podając co najwyżej nazwę firm, o których parkingi im chodzi. W tym autobusie było jednak zupełnie inaczej. Człowiek, który prowadził autobus, był naprawdę zupełnie niesamowity. Przez cały czas omiatał wzrokiem chodnik w poszukiwaniu kogoś, kogo trzeba podwieźć. Wiecie państwo, powiedział nam, zawsze się tak rozglądam, ponieważ ludzie czasami wpadają tutaj spóźnieni. Od razu widać to po oczach. Zawsze się rozglądam, ponieważ nie chciałbym nigdy zostawić kogoś na przystanku. O proszę, jest następny spóźnialski. Kierowca zatrzymał się, by zabrać spóźnionego pasażera i był przy tym tak strasznie zaangażowany w to, co robił, że nam wszystkim także udzieliło się jego przyjęcie. Po chwili nagradzaliśmy aplauzem to, jak zgarnia kolejnych pasażerów. Było tak, jakby sam Jezus prowadził lotniskowy autobus. Kierowca zręcznym ruchem pakował bagaż do wozu, zanim spóźnialscy zdążyli się zorientować, po czym skakiwał z powrotem za kierownicę, mówiąc: no dobrze, już ruszamy. Wiem, że wszyscy państwo chcecie się jak najszybciej dostać do celu, więc zawiozę was tam tak szybko, jak tylko zdołam. Znużeni podróżni odłożyli gazety. Kierowca stworzył w tym autobusie taką małą wspólnotę radości. Ludzie chcieli jeździć w kółko po terminalu tylko po to, by być blisko tego człowieka. Tym, którzy wsiadali po nas, mówiliśmy jeden przez drugiego: ten kierowca to niesamowity gość. Właściwie on nie tylko był naszym kierowcą w lotniskowym autobusie, był naszym przywódcą i naszym przyjacielem. I przez te kilka chwil nasza mała wspólnota kwitła. Jechaliśmy tym lotniskowym autobusem do wypożyczalni samochodów, a jeden pewien człowiek zdołał zbliżyć się dzięki temu do najlepszej wersji samego siebie, do wersji Chrystusowej. Słuchajcie, gdy myślimy w takim razie o swoim życiu jako ludzie wierzący, czy moglibyśmy powiedzieć w ten sposób coś o sobie? Czy twoje i moje życie jest pełne takiej pasji, jak życie tego człowieka? Albo czy może zachowujemy się tak, że nasze zachowanie pobudza innych raczej do gniewu, do złości, do zniechęcenia? Czy tak jak apostoł Paweł napisał do wierzących, napisał, że wasze zachowanie jest powodem tego, że poganie bluźnią przeciwko Bogu. Słuchajcie, to są mocne słowa. Więc chyba to jest jedno z kluczowych pytań, jak wygląda moje i twoje życie? Jak inni nas postrzegają? Czy jesteśmy dla nich przykładem, zachętą? Czy tak jak ten kierowca autobusu, prowadzimy tak swoje życie, że inni chcą wskoczyć, bo są zafascynowani naszym życiem? Czyli krótko mówiąc, jak wygląda twój i mój proces uświęcenia? I gdy pada to często słowo uświęcenie, wydaje mi się, że wiele osób jest w pierwszym momencie trochę zdezorientowanych co do swojego życia, czy rozczarowanych sobą. Byliście czasami rozczarowani sobą? Coś słabo, może upał doskwiera. Ale wydaje mi się, że każdy człowiek przeżywa takie rozczarowanie sobą. Rozczarowanie swoją świętością. Dlatego myślę, że szczególnie ważne jest, żebyśmy dobrze rozumieli nie tylko swoje zbawienie, czym jest zbawienie, ale to życie po. Jak powinno wyglądać nasze życie w uświęceniu, czym po prostu uświęcenie jest. Dlatego, że często w kościołach jest taki bardzo fałszywy obraz, że życie ludzi świętych to jest życie jakiejś wąskiej grupki, tak doskonale uświęconej, że tam ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, już się nie wepchnie, tak? Bo ta grupa jest tak święta, tak hermetyczna, założyła już taki pancerz swojej sprawiedliwości, że dla innych nie ma miejsca. Kochani, Słowo Boże mówi, że Bóg tych wszystkich, których zbawił, przeznaczył do uświęcenia. Czyli co znaczy słowo uświęcenie, czy jak ono wygląda w kontekście Słowa Bożego? W Starym Testamencie jest kilka obrazów dotyczących uświęcenia, dotyczących świętości. Pierwszy obraz, który chciałbym przedstawić, to słowo to oznacza przede wszystkim oddzielenie. Kadosz, czyli święty, oddzielony, czyli coś, co zostało wzięte od pospolitego używania i zostało przeznaczone zupełnie do innych celów. Zostało oddzielone. Bardzo piękny obraz czytamy właśnie w kontekście tego znaczenia słowa o historii związanej z złupieniem świątyni izraelskiej, kiedy naczynia zostały wywiezione do Babilonu. I król babiloński, Belsazar, jak to w zwyczaju królów bywa, wyprawił ucztę. A nie wiem, czy wiecie, że uczty królowie niemalże wyprawiali każdego dnia. Więc król wyprawił taką ucztę i w pijackim szale sobie zamarzył, żeby przyniesiono mu naczynia, które zostały zrabowane ze świątyni. I gdy pod czaszy wlał jemu wino, gdy tylko on przytknął kielich wina, tak, ten puchar, tego puchar z winem do swoich ust, w pomieszczeniu pokazała się ręka, która wypisywała na ścianie słowa. Zważono twoje życie i zobaczono, że jesteś lekki. Czyli my, parafrazując, byśmy mogli powiedzieć, za chudy jesteś w uszach, tak? Belsazar zbladł. Coś, co było święte, zostało zbrukane. Coś, co było oddzielone i przeznaczone do zupełnie innych celów, on to wziął i zbrukał i poniósł karę. Inne znaczenie tego słowa to jest nie tylko oddzielenie, ale także poświęcenie, czyli coś, co osoba lub rzecz, która została poświęcona szczególnemu celowi. Czyli nie tylko oddziela się tę rzecz, ale ją się poświęca. Ona staje się świętą rzeczą. I trzecie znaczenie jest to znaczenie bardzo takie praktyczne. Słowo to oznaczało uczynienie czystym. Święty, czyli czysty. Bardzo dobrze to słowo jest zobrazowane na przykładzie tego, kiedy Mojżesz, inspirowany Bożym poleceniem, powiedział, że naród ma się uświęcić, ma się oczyścić. Czyli jak to praktycznie wyglądało? My mamy pewnie różne pojęcia, ale była to prosta rzecz. Musieli po prostu się umyć. Taka prozaiczna czynność, tak? My odkręcamy kran, bierzemy prysznic, nie ma żadnego problemu. Ale pamiętajcie, to była pustynia. Jak tu na pustyni umyć się i wyprać swoje szaty, żeby były czyste? Czyli mieli oczyścić się od zewnątrz i od wewnątrz. Czyli oczyścić swoje ciało, oczyścić swoje ubrania i oczyścić swoje serca i myśli, by poświęcić się Bogu. Czyli myślenie w kategorii oczyszczenia. I gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, w Nowym Testamencie świętość jest ujmowana też w tych trzech aspektach. Pierwsza rzecz, oddzielenie. Ludzie, którzy zostali oddzieleni, o tym mówiliśmy na początku, nowe życie. Coś, czym oddzielamy się od starego. A pytanie, czym zostaliśmy oddzieleni od starego życia? Co ciebie i mnie oddzieliło? Słowo Boże mówi, że krew Chrystusa oczyszcza nas, czyli oddziela nas od tego wszystkiego, co było do tej pory stare, co było niegodne, nieczyste. Czyli oddzielenie. Po drugie, stajemy się święci, bo poświęceni Bogu już. A po trzecie, Bóg chce, byśmy byli oczyszczeni. Albo może jeszcze lepsze ujęcie, abyśmy byli oczyszczani nieustannie. I gdy myślimy właśnie o swojej świętości. Kochani, Słowo Boże ujmuje to w kilku takich aspektach i chciałbym, żebyśmy mogli spojrzeć na samych siebie, by lepiej zobaczyć swoje powołanie. Bo jeśli bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Boga, jak rozumieć to słowo? Czy jestem już święty, czy jeszcze święty nie jestem? Chciałem popełnić kolejną gafę, ale nie popełnię. Bo czasami może nam się wydaje, że dla kogoś nigdy nie będziemy święci, tak? Ale kto ocenia twoją i moją świętość? Czy człowiek, czy Bóg patrzy na nas? Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne. Kto ocenia moją świętość? Czyli pierwsza rzecz, gdy myślimy o tym procesie, dzień po, tak? Jak zostaliśmy powołani do procesu uświęcenia, ważna myśl. Nie jest to coś, co dzieje się natychmiast, ale jest to proces. Apostoł Paweł ujmuje to w ten sposób. Zewleczcie z siebie starego człowieka, którego gubi co? zwodnicze żądze. Apostoł Paweł mówi, nie, gdyż takimi z was byli niektórzy, pijakami, złodziejami, cudzołożnikami, homoseksualistami, no może wtedy narkomani też już byli, tylko nieco inaczej to wyglądało, ale apostoł Paweł mówi, niektórzy z was takimi byli, ale zostaliście uświęceni, czyli oddzieleni, przeznaczeni i poświęceni dla Boga. I apostoł Paweł mówi, zostaliście powołani, by przeoblec się w nowego człowieka na wzór Chrystusowy. Czyli krótko mówiąc, zdejmuję stare łachy i przyoblekam w dzianko Chrystusowe. W objawieniu Jana czytamy lśniąca szata, bisior. Nie lśniąca szata zbawienia, ale bisior to są uczynki świętych. To są uczynki ludzi, które wynikają z przynależności do świętego Boga. I tutaj, kochani, drugie znaczenie. To nie my jesteśmy święci jako ci, którzy produkują świętość, ale jesteśmy święci, bo przynależymy do świętego Boga. Kto jest święty? Bóg. Mówimy, Duch jest święty, tak, o Duchu Świętym. On jest święty. Czyli gdy przynależymy do Niego, nieuchronnie rodzimy owoce Jego. To ta przypowieść, w której Pan Jezus powiedział, że latorość, która tkwi, tak, która trwa w krzewie winnym, jest wszczepiona w krzew winny, nie może nie wydawać owocu. Czyli latorość, która jest wszczepiona, jej natura jest taka, że ona ten owoc wcześniej czy później zrodzi. Myślę, że dobrym przykładem tutaj jest drzewo cytrusowe. Nie wiem, czy wiecie, że drzewa cytrusowe mają pewną specyfikę. W jednym czasie na drzewie mogą być kwiaty, mogą być zalążki owoców, mogą być owoce niedojrzałe, owoce dojrzałe i owoce przejrzałe. Czyli jest to drzewo, które pięknie może symbolizować właśnie tę naturę człowieka wierzącego, że jesteśmy właśnie tym drzewem, ale jak wygląda dojrzałość każdej osoby? Może bardzo różnorodnie. Są ci, którzy zaczęli, ci, którzy wzrastają, ci, którzy, nie chcę użyć słowa, przejrzeli, tak? Bo ci, którzy przejrzeli, wkrótce opadną. Natomiast chodzi o ten stan, że w różnym etapie jesteśmy, czy na różnym etapie. Kościół to nie jest wspólnota ludzi doskonałych per se, samych z siebie, produkujących świętość, doskonałość. Wspólnota, Kościół to jest zgromadzenie ludzi o różnym stopniu dojrzałości. Jest miejsce, to co apostoł Paweł mówi, i dla bojaźliwych, jest miejsce i dla upadających, dla kulejących, jest miejsce i dla siłaczy, bo jedni drugich brzemiona noście. Druga ważna myśl, gdy myślimy o procesie uświęcenia. Proces ten ma jakby dwa wymiary, które bardzo często mylimy i z kontekstu Słowa Bożego nie potrafimy tego wyłapać. Pierwszy wymiar to jest wymiar boski, że święci jesteśmy przez świętość Boga, zbawieni jesteśmy przez to, co Bóg zrobił i jest to doskonałe, czyli to, co Bóg zrobił, jest pełne, kompletne. Pan nas strzeże. Słowo Boże mówi w ten sposób, że apostoł Paweł napisał, nic nie wyrwie nas z ręki Chrystusowej, czyli nie ma żadnej siły, która by wyrwała, która by była większa od Boga. Nikt nas nie wyrwie z ręki Chrystusowej. Ale kochani, nie ma co ukrywać, że jest drugi aspekt świętości czy procesu uświęcenia. To jest aspekt ludzki. Czyli krótko mówiąc, ja sam muszę być zainteresowany swoją świętością. Ja muszę sam być zainteresowany tym, by chcieć prowadzić takie życie, które Bogu się podoba. Czyli gdy swoje życie powierzam Jezusowi, chcę w Nim trwać, chcę to kontynuować, pielęgnować. I ważna myśl. Apostoł Paweł mówi, gdy staliśmy się święci, zostaliśmy powołani do dobrych uczynków. Czyli Nie nasze dobre uczynki powodują świętość albo rodzą nasze uświęcenie, że no może już gdzieś tam wyczyściliśmy się, uświęciliśmy się, to już wystarczy. Nasza świętość, która bierze się z Chrystusa, co rodzi? Dobre uczynki. Powinna zrodzić ten dobry owoc. Stąd jest to wezwanie: uświęcajcie się, stawajcie się podobni do obrazu Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Czyli stajemy się święci przez to, że należymy do Niego. Uświęcamy się, dlatego że należymy do Niego. Nie przez nasze dobre uczynki, ale one świadczą. Trzecia rzecz. Gdy mówimy o świętości, Słowo Boże mówi w dwóch znowu znaczeniach. Pierwsze znaczenie to nasza pozycja w Jezusie Chrystusie, a drugie znaczenie to jest takie wezwanie do czynnego działania, do procesu uświęcenia. Gdy apostoł Paweł pisze różnego rodzaju listy i wysyła do kościołów, pisze w ten sposób: do świętych w Koryncie. A gdy przyjrzymy się świętym w Koryncie, jacy oni byli? Czy my różnimy się od świętych w Koryncie? Ja bym chciał, żebyśmy się różnili, ale nie łudźmy się, jesteśmy podobni. Apostoł Paweł, gdy wylicza całą gamę ich słabości, to czasami człowiek może być zbulwersowany. Pisze do ludzi świętych. Wzywa ich, napomina, zachęca, ale wciąż jest to list do świętych. Czyli apostoł Paweł mówi o ich pozycji, nie o ich życiu, ale mówi o ich pozycji, mają pozycję świętych. I w tym znaczeniu często to słowo jest ujęte w Biblii. I drugie znaczenie to jest właśnie wezwanie do świętości, do uświęconego życia, czyli tego życia w relacji, życia nacechowanego dobrymi uczynkami. Życia, które wynika z relacji i świadczy o tym, że jesteśmy inni. Jacyś jesteśmy inni. Czyli pytanie znowu powraca, jak prowadzisz swój lotniskowy autobus? Kolejna myśl, o której Słowo Boże mówi, że wszyscy zostaliśmy powołani do uświęcenia. Taka jest wola Boża. Apostoł Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, pierwszy list, 4:3, że Bożą wolą jest uświęcenie, że każdy ma o sobie w ten sposób myśleć. Nie w ten sposób, że czy ja się nadaję. Często w kościołach wiele osób myśli w ten sposób, no ale ja byłem, no byłem, kim byłem? No byłem złodziejem, byłem alkoholikiem, byłem narkomanem, byłem cudzołożnikiem, no czy ja się nadaję? Słuchajcie, listę grzechów każdy ma. I apostoł Paweł napisał, lista naszych grzechów to jest taki list dłużny, który Jezus Chrystus przybił do krzyża. Ale zostaliśmy oczyszczeni drogocenną krwią Chrystusa. Każdy, ty i ja, bez względu na przeszłość. Słuchajcie, kiedyś oglądałem niesamowitą historię człowieka w Stanach Zjednoczonych, bardzo znany przestępca seksualny, Ted Bundy. Nie wiem, czy może wiele osób mogło słyszeć. I historia człowieka, który zamordował, zgwałcił, makabryczne rzeczy, wiele, wiele osób. Został złapany, otrzymał karę śmierci. Ale w tej celi coś przeżył. W tej celi coś naprawdę przeżył i oglądałem rozmowę człowieka wierzącego z właśnie z Tedem Bundy. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, ale jak taki łajdak, jak taki ktoś. Ale człowiek, który wisiał z Chrystusem na krzyżu, co otrzymał, gdy zwrócił się do Chrystusa? Zapewnienie. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Oczywiście ani Łotr na krzyżu, ani Ted Bundy może nie miał możliwości, by pokazać swoim życiem, co w nim zaszło. Ale wszyscy jesteśmy wezwani, bez względu na przeszłość, jakakolwiek by była, jesteśmy wezwani do uświęcenia. bo to jest Boża wola. Bóg powołał nas, byśmy uświęcali nasze życie. Kolejna ważna myśl. Nie zrodzimy tego sami. Apostoł Paweł mówi o owocach Ducha Świętego, czyli tym, który nas uświęca, to jest działanie Ducha Świętego w życiu każdego z nas. I apostoł Paweł wymienia całą listę owoców Ducha Świętego. Pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wstrzemięźliwość. Słuchajcie, te owoce nie rodzą się same. Duch Święty zawsze mówi, jestem, po mojej stronie jest tak. Pamiętacie historię ślepego człowieka, który przyszedł do Chrystusa i mówi, Panie, czy chcesz mnie uzdrowić? A Jezus mówi tak. Czyli gdy patrzymy na Chrystusa, gdy czytamy o Duchu Świętym, z Jego strony jest to wieczne chcenie. Bóg chce nas uświęcać, Bóg chce nas zmieniać, nie chce zostawić nieskończonego produktu. On chce tej przemiany, bo powołał nas, byśmy byli obrazem, taką wierną kopią Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz, którą chcę najmocniej wyakcentować. Uświęcenie ma bardzo praktyczny wymiar. Czyli uświęcenie to nie jest filozofia, to nie jest teologia, że możemy wysłuchać kazania i ocenić, czy ono było poprawne pod względem teologicznym, czy było niepoprawne pod względem teologicznym. Mądry Żyd zawsze wyjdzie z każdej sytuacji. I ten ma rację. Tak? Czyli na różne sposoby wiele spraw trzeba naprawdę zobaczyć, czy je rozważyć. Ale przede wszystkim świętość ma wymiar życia praktycznego. Wiecie, gdzie sprawdza się świętość twoja i moja? Nie tutaj na nabożeństwie, ale moja twoja świętość sprawdza się w tym, co robię, w pracy. Świętość sprawdza się w relacjach, w zachowaniu, w małżeństwie, w rodzinie, w stosunku do podwładnych, w stosunku do zwierzchników, w stosunku do tego, jak mówię. Wiecie, przez wiele lat byłem w środowisku bardzo specyficznym, gdzie język jest bardzo soczysty. Tak? Co drugie słowo jest na pewną literę, tak? O której nie będę mówił. Ale gdy Bóg przychodzi do życia ludzkiego, chce zmienić wszystko. Jeśli masz być nowym stworzeniem, to jest nowe. Stare ma przeminąć, wszystko ma stawać się nowe. Twój język, twoje myślenie, twoja relacja, twój stosunek do świata, do ludzi, to nowe. Apostoł Paweł mówi, to ma być chrystusowe, smak Jezusa Chrystusa. I warto samego siebie zapytać, jaką wersją samego siebie chcę być. Czy taką, której Bóg pragnie? Czy tworzę jakąś mizerną kopię? Czy tworzę jakiś tak kiepski falsyfikat, że od razu widać, że to jest podróba. To nie jest żaden chrześcijanin. Słuchajcie, to jest wezwanie. Pamiętajcie, co powiedziałem. Proces, pozycja i wezwanie. Działanie Ducha Świętego, nie produkcja nasza. Jeden ze znanych filozofów, teologów katolickich, ksiądz Tischner napisał, o człowieku nie można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w stadium ciągłego stawania się. Sens tego stawania się leży w tym, by człowiek z osoby, jaką jest przez swoją naturę, przekształcił się w osobowość. To znaczy, by doszedł do pełnego rozkwitu w swych władzach duchowych i cielesnych. Im bardziej człowiek jest osobowością, tym bardziej jest człowiekiem. Jeszcze raz przeczytam. Pierwszy raz przeczytałem, nie do końca uchwyciłem. Tak? Potrzebujemy usłyszeć drugi raz. O człowieku nie można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w stadium ciągłego stawania się, czyli staje się. Sens tego stawania się leży w tym, by człowiek z osoby, jaką jest przez swoją naturę, przekształcił się w osobowość. To znaczy, by doszedł do pełnego rozkwitu w swych władzach duchowych i cielesnych. Im bardziej człowiek jest osobowością, tym bardziej jest człowiekiem. I kochani, to jest wyzwanie, byśmy stawali się osobowością Chrystusa. Jesteśmy, ale byśmy stawali się też osobowością Chrystusa. Czyli lapidarnie mówiąc, warto sobie od czasu do czasu zadać pytanie, jak prowadzę ten lotniskowy autobus? Czy z pasją i czy inni chcą wejść do tego autobusu, wskoczyć? I tego sobie i wam życzę. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, gdy stoimy przed Tobą, Twoja świętość oddziałuje na nas. I chcemy, Panie, w tej świętości być. Chcemy, Panie, by ta świętość przenikała nas. I dziękujemy Ci za to, co Ty uczyniłeś dla nas, że uczyniłeś nas świętymi. Powołałeś nas do świętości. I Twoim pragnieniem jest, byśmy prowadzili uświęcone życie. I Panie, chcę prosić Ciebie o każdego z nas. Chcę prosić Ciebie o każdą osobę tutaj siedzącą. Byśmy stawali się właśnie taką osobowością Chrystusową. By inni, patrząc na nasze życie, chcieli podążyć za Tobą. Boże, daj nam siłę. Daj nam odwagę, mądrość, abyśmy tak prowadzili ten autobus swojego życia, by to było pragnienie tych, którzy nas otaczają, dołączyć, stać się podobnymi do Ciebie, do tego, który nas uświęcił swoją drogocenną krwią. Dlatego, Panie, powierzamy siebie i prosimy, abyś w nas w tym umacniał. Amen.